Mądrość według Biblii nie jest dobrem raz danym i niezmiennym. Przeciwnie, jest Bożym darem, który każdy z nas ma przywilej rozwijać. Najwyższym przykładem mądrości i jej zastosowania jest nasz Pan, Jezus Chrystus. To właśnie o Nim, w związku z Nim, apostoł Paweł powiedział: podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie jest skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dlatego właśnie rozważając Księgę Przypowieści, tak jak to czynimy ostatnio, dlatego że jest ona też przedmiotem naszych prac w ramach przekładu Pisma Świętego, zachęcamy, aby te przypowieści, ten styl życia określony w przypowieści, łączyć z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, gdy mamy przed sobą 15 rozdział, chciałbym, abyśmy skupili się na kilku radach mogących służyć właśnie temu pogłębieniu mądrości. Mądrości praktycznej, mądrości na co dzień. Przekład, jaki każdy z nas ma w konspektach, jest przekładem dosłownym i jeszcze wersją roboczą, ale mimo to zapraszam do wspólnych prac, szczególnie że wiem, że modlicie się o mnie, gdy tłumaczę Pismo Święte i też jest to nasz wspólny sukces. Jak zawsze ostatnio chciałbym zwrócić uwagę na niektóre tylko wiersze, bo w tym rozdziale jest ich aż 33 i nie bylibyśmy w stanie rozważyć wszystkich w ciągu pół godziny. Natomiast możemy zastanowić się nad tymi, które może do naszej sytuacji pasują najbardziej. Pierwszy wiersz. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale raniące słowo wywołuje złość. Chciałbym tę prawdę odnieść do naszych sytuacji rodzinnych. Wiecie, nigdy nie przypuszczałem, że w moim życiu będzie tyle spotkań z przedstawicielami innych kultur. Rzuciło mi się w oczy, że istnieją pewne różnice pomiędzy kulturą w Polsce, a gdzie indziej. Jedną z nich, którą zauważyłem, jest to, że nie wszędzie sobie przerywamy, tak jak w czasie rozmów między Polakami. Wydaje mi się, chociaż może to jest tylko moje subiektywne odczucie, że my potrafimy wchodzić sobie w słowo, przerywać sobie, mówić tak, że kilka osób mówi naraz. Natomiast zauważyłem, że gdzie indziej czeka się, aż jedna osoba skończy, żeby potem powiedzieć swoją kwestię. Nikt mi o tym nie mówił, że tak jest, ale gdy to zauważyłem, to w jakiś sposób mnie to upokorzyło. Zacząłem starać się o to, aby własne myśli formułować w sposób zwięzły, aby ta druga osoba nie czekała długo, aż ja skończę. I na pewno z początku okazał się to jakiś wysiłek, ale zacząłem dostrzegać piękno tego, że można wypowiedzieć się krótko do końca, ale też potem nie przerywać drugiej osobie i posłuchać, co ona ma do powiedzenia. A nasz wiersz zwraca uwagę na łagodność wypowiedzi. Wiadomo, że codzienne życie niesie różne wyzwania, które podnoszą nam poziom adrenaliny, jak to się mówi. I że skłonni jesteśmy do tego, by w rozmowach między dziećmi a rodzicami, czy między mężem a żoną, ta temperatura podnosiła się aż do tego stopnia, że potrafimy na siebie krzyczeć. A potem nawet sięgać do słownika tych słów raniących. A potem to już chyba wielu z nas wie, co może być. Słowo Boże zachęca nas do łagodności. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Tak uczmy się mówić. Chcę też powiedzieć wszystkim siostrom, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, że na mężów bądź na mężczyzn łagodność wypowiedzi działa niesamowicie edukacyjnie. Że my wówczas czujemy się kompletnie znokautowani i nie tylko to. Zaczynamy się zastanawiać, jak zastosować w życiu treść tej wypowiedzi wypowiedzianej łagodnie. A zatem jeśli ktoś myśli, że gwałtownością może przekonać, to może tak i jest. Ale czy chodzi nam w rozmowach tylko o to, żeby się przekonać? Czy też o to, by stanąć po jednej stronie kortu, w jednej drużynie i razem walczyć o dobro, razem walczyć o powodzenie, razem starać się o rodzinę? Również ten wiersz mówi nam, że nie musimy używać słów raniących albo słów szorstkich, krzywdzących. Nie musimy. Szczerość nie polega na tym, że wygarniamy sobie nieraz w niewybredny sposób to, co mamy na myśli. Pismo Święte zachęca nas do tego i w tym rozdziale ten wiersz jest nie jedynym wierszem, ażebyśmy po prostu w naszych słowach byli ludźmi, którzy leczą. Leczą słowami. Są takimi logoterapeutami. Leczą słowami. Wszystko można powiedzieć, można przekazać prawdę, najbardziej bolesną czasem prawdę słowami, które dadzą się znieść i które tą drugą stronę zachęcą do zmiany. Pamiętajmy o tym w stosunkach z naszymi, naszych rodzinnych, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi. Kiedyś niektóre książki mają bardzo mądre tytuły albo podtytuły. Uczmy się mówić tak, aby druga strona chciała mówić. Uczmy się mówić tak, abyśmy chcieli, aby inni chcieli nas słuchać. Przejdźmy teraz do wiersza trzeciego. Oczy Pana są na każdym miejscu. Śledzą złych i dobrych. Jest to nic innego jak obietnica stałej obecności Pana przy nas. Obietnica Jego zaangażowania w losy świata i w bieg codziennych spraw. Kiedy idziemy przez naszą codzienność, niech nam towarzyszy świadomość, że Pan nie tylko rzuca na nas okiem, ale że On śledzi nasze kroki. Zwykle gdy ktoś kogoś śledzi, to jest to z jakiegoś ważnego powodu. Z całą pewnością ten ktoś się tym śledzonym interesuje. Bóg jest nami zainteresowany. Każdym krokiem naszego życia, każdym naszym odczuciem, wszystkim jest zainteresowany. Może z nim rozmawiać. Ja wiem, że trzeba się w jakiś sposób przestawić, nauczyć się pamiętać, że ten niewidzialny Bóg jest przy nas zawsze. Jest tak obecny, jak powietrze, którego również nie widzimy, nie uświadamiamy sobie, jak bardzo ważne jest dla życia, że bez Niego nie ma życia. Tak samo Jego obecność, choć niewidzialna, towarzyszy nam cały czas. Bądźmy tego świadomi. Również czytamy tutaj, że oczy Pana śledzą złych. Nieraz mamy tendencję myśleć, że jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to jest wolny od odpowiedzialności wobec Niego. Tak nie jest. Przypomina mi się pewien mój kolega ze szkółki niedzielnej, gdy jeszcze byłem małym chłopcem, który chcąc się ukryć przed osobą, której nie lubi, zasłaniał sobie oczy. Myślał, że jest ukryty, bo on nie widzi. To że ktoś nie wierzy w Boga, nie zwalnia go od odpowiedzialności wobec Boga. Bóg pociągnie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy myślą, że są poza Jego zasięgiem. Dotyczy to wszystkich ludzi żyjących na tej planecie bez wyjątku. Tym też, którzy nam utrudniają życie. Dlatego jeśli idziemy przez codzienność, to bądźmy świadomi tego, że gdziekolwiek jesteśmy, z kimkolwiek rozmawiamy, ktokolwiek nas denerwuje, to wszystko rozgrywa się pod okiem Boga. Bądźmy ludźmi, którzy zawsze są wspaniałą Jego wizytówką, którzy reprezentują Go w piękny, szlachetny sposób. Dlatego, że On w tych sytuacjach również nas obserwuje. Przejdźmy teraz do 6 wiersza. W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, ale dochody bezbożnego ściągają niepokój. Kochani, to są ważne słowa odnoszące się do nas, dlatego że my jesteśmy ludźmi pod wieloma względami sprawiedliwymi. Dlatego że chcemy, aby w naszym życiu działa się wola Boża. A w kontekście chrześcijańskim jesteśmy sprawiedliwi ze względu na sprawiedliwość wiary. To, że uwierzyliśmy Chrystusowi, to spowodowało, że On uznał nas za sprawiedliwych. Dążymy do sprawiedliwości, ale też mamy ją przypisaną, dlatego że zaufaliśmy w dzieło Jezusa Chrystusa, w to, że za nas oddał swoje życie i teraz chce być centrum naszego życia. W związku z tym możemy oczekiwać w naszym życiu dostatku. Ten dostatek nie jest tylko dostatkiem materialnym. Jest to dostatek wiedzy, dostatek doświadczenia, dostatek poznania Słowa Bożego, ale też dostatek materialny. Historia i socjologia pokazuje, że tam, gdzie rosły w siłę enklawy ludzi oddanych Bogu, szukających Jego sprawiedliwości, tam podnosił się poziom życia pod każdym względem. Niematerialnym, intelektualnym, ale też materialnym. Można sobie o tym poczytać. I tam, gdzie Słowo Boże i wola Boża była lekceważona, tam też nie panował dostatek pod żadnym względem. Mówię o tym dlatego, że nie powinniśmy się wstydzić tego, co nas czeka albo już spotkało. Tego właśnie niematerialnego i materialnego dostatku. Nie powinniśmy uciekać od tego, ale raczej uczyć się zarządzać tym w kontekście wielkiego posłannictwa. Żyjemy w rzeczywistości, o której mógłbym tutaj parę rzeczy jeszcze powiedzieć, ale nie chciałbym się rozdrabniać, gdzie często dostatek jest kojarzony z nieuczciwością. Ludzie, którzy mają, może szczególnie chodzi tutaj o dobra materialne, uważani są za ludzi, którzy gdzieś w jakiś sposób postępowali nieuczciwie. Pomijam te sytuacje, gdzie być może jest to jakaś prawda, która ma dużo głębsze korzenie niż może w samej tylko nieuczciwości, ale to powoduje, że często gdzieś tu w naszej kulturze ludzie wstydzą się, gdy mają. I to oczywiście przenosić się może na chrześcijan, ale my bądźmy inni. Bóg powierza nam swoje dobra, materialne i niematerialne, abyśmy byli ich dysponentami, ich szafarzami, ich administratorami w kontekście właśnie wielkiego posłannictwa. Pamiętajmy o tym. Jako wspólnota i jako część, wycinek wspólnoty miejskiej, czy narodowej, czy światowej, jesteśmy śmietanką ludzkości. Ja bym powiedział, zamiast się tego wstydzić i uciekać w jakąś właśnie fałszywą pokorę, przyjmijmy to jako odpowiedzialność i bądźmy tymi, którzy spełniają wiodącą rolę w prowadzeniu ludzi do Chrystusa i też do sprawiedliwości. Przejdźmy teraz do 9 wiersza i 10. Do tych dwóch myśli, które wyraziłem na samym początku. W 8 wierszu czytamy: modlitwa prawych jest jego rozkoszą. On kocha podążających za sprawiedliwością. Przede wszystkim o tej modlitwie. Może czasem wyobrażamy sobie, że modlitwa to jest nasz obowiązek, nasza powinność. I też ona ma taki aspekt. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj dorzucili do tego, co już wiemy o modlitwie, jeszcze to, że jest ona dla Boga rozkoszą. Więc gdy przychodzisz do Niego w modlitwie, nie tylko wtedy, gdy wieczorem czy rano szczególnie się skupiasz i kierujesz do Niego swoje słowa, ale choćby wtedy, gdy jesteś w samochodzie, choćby wtedy, gdy stoisz w kolejce, gdy rzeczywiście kierujesz słowa do Niego obecnego przy Tobie, bo On też śledzi Twoje kroki, to jest dla Niego rozkoszą. I to, chcę powiedzieć, jest nam miło wiedzieć, że nie jesteśmy intruzami, że nie jesteśmy traktowani tak, jak niestety my czasem traktujemy nasze dzieci, które mówią: tato, co znowu? On tak nie mówi. On się rozkoszuje tym, że z Nim rozmawiamy. Również gdy my podążamy za sprawiedliwością, pragniemy jej, szukamy, wtedy też spada na nas to błogosławieństwo, o którym nasz Pan Jezus powiedział: szczęśliwi ci, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, dlatego że oni będą nasyceni. On kocha nas bez warunków, ale powiedziałbym, że kocha nas tym bardziej, że jesteśmy ludźmi dążącymi ku sprawiedliwości. Przejdźmy do 10 wiersza. Surowa kara spada na zbaczającego z drogi. Kto nienawidzi upomnienia, umrze. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewną zasadę życia. Tą zasadą jest otwartość na upomnienie. Myślę, że rzadko kto lubi być upominany. Rzadko kto lubi być korygowany. Ale też nie ma innej drogi do mistrzostwa, jak tylko właśnie przez to, że pokochamy korygowanie, pokochamy napominanie, pokochamy korektę. To napominanie jest tutaj też, można by też określić jako pouczenie, jako dyscyplinę, jako instrukcję, na którą jesteśmy otwarci. Kto nienawidzi napominania, umrze. Ktoś by powiedział, każdy umrze, ale tu chodzi o to, że ten człowiek jest na drodze do czegoś, co jest tragiczne, czegoś, co jest nie w czasie, czegoś, co mógłby uniknąć. Jest na drodze niepowodzenia, jest na drodze śmierci. Przejdźmy teraz do 15 wiersza. Wszystkie dni cierpiącego są złe, ale dobre serce to ciągła uczta. Tutaj niechcący dwa razy serce się pojawia, to jest błąd mój. Wszystkie dni cierpiącego są złe, ale dobre serce to ciągła uczta. Wiersz ten mówi o pewnej sytuacji życiowej, w której nieraz my się znajdujemy, kiedy właściwie chciałoby się powiedzieć, jeszcze brak tylko meteora, żeby rąbnął w mój dom. Już wszystko dzisiaj się sprzysięgło przeciwko mnie. Ale też bywa w życiu chrześcijańskim taki okres jobowy, kiedy na razie z nieznanego powodu, przechodzimy przez pasmo niepowodzeń, pasmo trudności. Kiedy nie możemy powiedzieć, że cokolwiek w naszym życiu jest jasne, bo nie jest, bo tylko jest mroczne, bo cierpię, bo żyję ciągłym niepowodzeniem. Dlaczego? Nie wiem. Bywają takie okresy. Job też nie wiedział, ani nie wiedzieli jego przyjaciele. Wszystko, co nas w życiu spotyka, ma sens. Ale ten sens my jako dzieci Boże często odkrywamy dopiero patrząc wstecz, gdy już pewien okres naszego życia jest za nami. I właśnie gdy tak jest, tutaj znajdujemy pewną radę. Dobre serce. Niektóre przekłady tłumaczą to jako radosne serce. Ale można to też odnosić i tłumaczyć jako właściwa postawa serca. Oznacza ciągłą ucztę. Więc jeśli przechodzisz przez takie sytuacje, trudności, to czasem nie masz wpływu na ich zmianę, ale masz wpływ na swój stosunek do nich, na swoją postawę. Ona może być w każdej sytuacji nacechowana smutkiem, narzekaniem, a może być nacechowana optymizmem. Pamiętaj, właściwa postawa serca, dobre nastawienie może oznaczać ciągłą ucztę nawet w czasie tego pasma niepowodzeń. Przejdźmy teraz do 22 wiersza. Gdzie nie ma narady, załamują się plany, lecz gdzie wielu doradców, tam się ostają. Tutaj chciałbym odnieść to do naszej sytuacji wspólnotowej. Kochani, kiedy swoje życie powierzyłem Jezusowi gdzieś 35 lat temu i stałem się członkiem pierwszej naszej wspólnoty, jednej rzeczy tam nie było. Tam nie było aż tylu moich rówieśników. Popatrzcie wokół siebie na stan wiekowy i społeczny przychodzących tutaj ludzi. Z mojej perspektywy chcę powiedzieć, że dysponujemy przeogromnym bogactwem. Gdy rozejrzymy się wokół siebie, to spotykamy tutaj na spotkaniach ludzi, którzy wszystko poświęcili, by iść za Jezusem, którzy Jego postawili na pierwszym miejscu, którzy pod kątem Słowa Bożego ustawiają swoją rzeczywistość. I teraz szczególnie, kiedy rzadziej przemawiam z różnych względów, widzimy, ile osób tutaj staje i daje wyraz tego, jak bardzo chcą podporządkowywać swoje życie Słowu Bożemu. Co chcę przez to powiedzieć? Wykorzystujmy to bogactwo. Nie traktujmy naszej znajomości jako znajomości niedzielnej. Pomyślmy o tym, żeby być z kimś w jednej grupie, choćby w tygodniu, w czyimś domu. Starajmy się zrobić krok ku sobie nawzajem, aby się zaprzyjaźnić, po to, by mieć doradców. Słowo Boże mówi, gdzie nie ma narady, załamują się plany. Oczywiście zawsze możesz radzić się Boga. Zawsze. Zawsze możesz liczyć na Jego objawienie. Zawsze. Zawsze możesz liczyć na żonę, na męża, czasem na rodziców. Ale też licz na swoich braci, na swoje siostry, bo łączy nas tutaj wspólna krew, nie pokrewieństwa, ale wspólna krew, przelana za każdego z nas na krzyżu. Wykorzystujmy te przyjaźnie. Szukajmy doradców. Gdzie wielu doradców, tam plany się ostają. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie życiowe. I prawdopodobnie też, jeżeli żyjemy w realnym życiu, to też wiemy, że niektóre nasze plany, momenty, kiedy zostaliśmy oszukani, momenty, kiedy musieliśmy płacić tak zwane frycowe, często łączyło się z tym, że zabrakło nam doradców. Nie wiedzieliśmy, szliśmy jakąś drogą po raz pierwszy, a mogło być inaczej. Wykorzystujmy potencjał, jaki mamy we wspólnocie. Twórzmy z tych, którzy wokół nas siedzą, swoich doradców. Oczywiście wspomnę o tym, ale to aż przepraszam, że wspominam. W takich sytuacjach dogmatem naszym jest dyskrecja. Kto mi co mówi, to jest kamień w wodę. Inaczej nie będziemy mogli liczyć na dłuższą metę, na zaufanie, na wzajemną pomoc. Przejdźmy do ostatniego dzisiaj już wiersza, 33. Bojaźń Pana, bojaźń Jahwe, jest pouczeniem mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana, bojaźń Jahwe, jest pouczeniem mądrości. Tutaj to pouczenie można traktować jako wychowanie. Można traktować jako szkołę. Również słowo pokora, użyte tutaj w drugiej linijce, oznacza pewną łagodność, oznacza samokrytycyzm, umiejętność uniżenia się, gotowość do nauki i do poprawy. Gdy starożytni tłumacze tłumaczyli to słowo pokora, to akurat w tym miejscu tłumacz grecki użył słowa, które odnosi się do całokształtu wychowania. Chodziło mu o to wszystko, co łączy się z wychowaniem dziecka, a zatem o naukę, korektę, zachętę, ćwiczenie, osiąganie celu. Szczegóły mamy tutaj w przypisie 23. Ale ten wiersz niech będzie dla nas niemalże, powiedziałbym, twardą zasadą codziennego życia. Przede wszystkim to szacunek wobec Boga. On jawi nam się tutaj jako Bóg Jahwe. Mówiliśmy, że cechą charakterystyczną tego imienia jest jego stała obecność przy nas. Bój się Go. Nie w sensie strachu, ale w sensie szacunku. Brania pod uwagę tego, co On mówi. Nie wymądrzaj się. Nie bądź mędrykiem. Nie wiedz lepiej. Bój się Boga. Bój się Jahwe. Ta bojaźń Pana to jest dobre słowo. Ten rodzaj, powiedziałbym, szacunku połączonego z jakimś drżeniem. Jak to ktoś określił, że religia jest to właśnie takie tremendum et fascinosum. To, że z jednej strony boję się Go, odczuwam przed Nim lęk, jak przed jakąś wysokością, a z drugiej strony jestem nim zafascynowany. To może być dobra atmosfera, aby uczyć się z Jego słowa. Oczywiście nasz świat wie lepiej niż Pismo Święte. Wie, że Pismo Święte nie ma racji, ale Pismo Święte ma tysiąclecia, a wnioski niektórych mądralów mają po parę lat. Powiedziałbym, słuchajmy tego, co nosi na sobie piętno pokoleń. Słów, które sprawdziły się choćby w aspekcie prorockim. Losy świata toczą się pod dyktando Biblii. Więc nie ma powodu słuchać byle kogo, kto odkrył, że Pismo Święte nie ma racji. Bójmy się Boga. W tym jest pouczenie mądrości. To jest szkoła mądrości. A druga rzecz to ta pokora. Pokora. Bądźmy pokorni. Pokora i chwała, one idą razem. Niemal są dwoma stronami jakby jednej monety. Pokora, ona oznacza, że jesteśmy w stanie zniżyć się, posłuchać. Ona oznacza właśnie tę łagodność. Że jesteśmy w stanie postawić znak zapytania nad naszymi sprawdzonymi wnioskami. To by oznaczało samokrytycyzm. Że jesteśmy gotowi uczyć się. Gotowi poprawić się. Pamiętam, gdy jeszcze byłem studentem teologii, siedziałem na wykładzie właśnie z teologii, którą wykładał profesor Niemczyk. I powiedział jakieś zdanie. Ja wtedy byłem o wiele lat młodszy i nie zawsze stosowałem w życiu tą zasadę łagodnej odpowiedzi. Z tego powodu wstydzę się. Kiedy on wypowiedział pewne zdanie, powiedziałem, że to nieprawda, bo Pismo Święte mówi inaczej. Wtedy on odpowiedział: a gdzie Pismo Święte tak mówi? Ja mu wtedy dumny zacytowałem: gdzie? A on odpowiedział: a ja to sobie zapiszę. Powiedział to w takim poczuciu, że i sprawdzę, zobaczymy. Może to wniesie coś nowego w życie profesora. Bardzo mi się to podobało. Nie, że on tak odniósł się do tego, co powiedziałem, tylko pomyślałem sobie, że chciałbym być taki jak on. Człowiekiem, który zawsze jest otwarty na to, że może czegoś nie wiedzieć. Że mógł coś przeoczyć. Że powinny się pochylić. Przemyśleć na nowo i może właśnie skorygować to, co już odkrył. Poprawić. Tacy bądźmy w każdej sytuacji życiowej. Taka pokora, zauważcie, ona nie prowadzi do czegoś, co w ostatecznym rozrachunku przyniesie nam hańbę. Tylko czytamy tutaj: pokora poprzedza chwałę. Cóż powiedzieć w ramach zastosowania? Przede wszystkim to, abyśmy w ogóle te rady i to, co wynika z tego, co powiedziałem, po prostu przenosili na życie. Prawdopodobnie już zaraz, gdy będziemy stąd wychodzić, zetkniemy się z tym, co ja lubię ubierać w pewien wierszyk. Ktoś powiedział, że chłopcy nam mówią: ho, ho, czego to nam chłopcy nie mówią? Ale najczęściej chłopcy nam mówią: no to kochanie, pa, to ja już będę leciał. A ja też zauważyłem, że dziewczyny nam mówią: ho, ho, czego nam to dziewczyny nie mówią, ale najczęściej dziewczyny nam mówią: no to kochanie, chodź już. I wtedy gdzieś na nas zbiera: no poczekaj. Wtedy jest już ten pierwszy moment, kiedy być może powinienem odpowiedzieć łagodnie, odpowiedzieć pokornie. Więc możemy stosować wszystkie te rady od zaraz. Ale też pamiętajmy o tym, że staramy się o to, aby za każdym w K5N Biblia chodziła jak cień. Na dzień dzisiejszy, znaczy nie na dzień dzisiejszy, na koniec lipca powinniśmy mieć przeczytanych już 840 rozdziałów z Biblii. Jeżeli ktoś gdzieś zostaje, jeżeli ktoś czyta raz na 7 dni, tak jakby jadł 7 tabletek naraz zamiast po jednej dziennie albo po jednej 3 razy dziennie, to niech jakoś może zmobilizuje się i zacznie systematycznie czytać Biblię. I również, ponieważ każdy z Was dostaje 33 wiersze, a nie tylko 10 omówionych, to zachęcam, abyśmy czytając te przypowieści dorabiali, dopisywali tam może odsyłacze do życia Jezusa. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, pragnę Ci z całego serca podziękować za całą Twoją dobroć i mądrość. Jestem Ci gorąco wdzięczny za to, że pozwalasz nam iść przez życie w taki sposób, który jest wolny od guzów, że stosując Twoje zasady możemy kroczyć bezpiecznie. Panie, dziękuję Ci za każdą lekcję Twojej mądrości. Dziękuję Ci za Twoją stałą obecność. Dzięki Ci też, że masz tak ogromną cierpliwość, przede wszystkim dla mnie, marnego ucznia. Ale też chcę, byś wiedział, jak ważne jest dla mnie Twoje słowo. I że wstyd mi za każdy oblany test. Chciałbym, Panie, zawsze zdawać na piątkę. Proszę, spraw, aby tak rzeczywiście było. W imieniu Jezusa. Amen.